kontynuujemy naszą audycję. Jesteśmy w momencie aresztowania Jezusa. Kto był podczas aresztowania i jak ten proces wyglądał?
W tym momencie następuje aresztowanie Jezusa. Według tradycji janowej w czasie tego aresztowania byli przedstawiciele władzy rzymskiej i uważam, że chyba tak było, bo za pierwszym razem nie udało się aresztować Jezusa, gdy uczestniczyli w tym aresztowaniu tylko przedstawiciele Straży Świątynnej, więc być może teraz poproszono także i władzę rzymską o współudział w tym aresztowaniu. Zatem zakładamy, że w jakimś stopniu Piłat został poinformowany o tym, że Jezus będzie aresztowany, był informowany o tej sprawie i doprowadzono Jezusa teraz do arcykapłanów Annasza, który właściwie kontrolował urząd arcykapłański w dużej mierze, także i Sanhedryn, no i Kajfasza, który w tym momencie sprawował urząd najwyższego kapłana. I po wstępnym takim przesłuchaniu Jezus znalazł się w czymś, co można by było dzisiaj nazwać aresztem, czyli czekał do poranka. Sprawę prawdopodobnie rozpoczęto w nocy, ale nieformalnie, ale ważny był poranek, ponieważ proces powinien przebiegać o świcie, przynajmniej o świcie, ale w ciągu dnia. Więc ostatecznie werdykt wydano o świcie i skazano Jezusa na śmierć z tych przyczyn religijnych, które wspominałem, że Jezus podburza lud przeciwko świątyni, że narusza szabat. To były takie podstawy do skazania Jezusa, ale przede wszystkim, że występuje przeciwko największej świętości w Izraelu. Nie jesteśmy pewni, czy wyrok mogli wykonać przedstawiciele Sanhedrynu. Zdarzały się przypadki samosądu w tamtych czasach i sięgano po kamienie wówczas, kiedy uznano kogoś za winnego. Ale tutaj prawdopodobnie Sanhedryn chciał być zgodny z władzą rzymską, więc Jezus będzie poprowadzony do Piłata. Mamy jeszcze w Ewangelii Łukasza taki wątek związany z Herodem Antypasem, kiedy Herod Antypas pojawia się na szlaku Jezusa, odesłany przez Piłata właśnie do tego przedstawiciela władzy izraelskiej, władzy pozostałości po rozpadzie Królestwa Heroda Wielkiego. Ten wątek jest też istotny z punktu widzenia teologicznego. Wydaje się, że te symboliczne ubrane szaty Lampros przez Heroda Antypasa na Jezusa to są szaty śniąco białe, piękne, używane w czasie święta Jom Kippur, o czym wspomina Józef Flawisz przez arcykapłana. Jezus by zatem był ubrany w szaty arcykapłańskie w czasie tego spotkania. Sam pośpiech, który widzimy, który jest związany z aresztowaniem Jezusa i doprowadzeniem go do Piłata, wynika z faktu, że Piłat tylko na święta przybywał do Jerozolimy i prowadził sprawy procesowe, a na co dzień rezydował w Cezarei Nadmorskiej. W Cezarei Nadmorskiej nie mieli w środowisku żydowskim aż tak dużo przedstawicieli swoich, by oddziaływać na władzę rzymską, więc uważali, że w Jerozolimie najlepiej będzie przeprowadzić ten proces przeciwko Jezusowi. Wiemy, że Rzymianie przyjmowali sprawy tylko o świcie. W ciągu jednego dnia chcieli załatwić sprawy. Ile uznano, że się uda załatwić takich spraw, tyle przyjmowano. Więc musieli się spieszyć, żeby ta sprawa trafiła przed Piłata o świcie. To odesłanie do Heroda Antypasa było taką troszkę kurtuazyjną formą wymiany uprzejmości między tymi dwoma postaciami. Herod Antypas w jakimś stopniu konkurował z Piłatem o wpływy. Być może liczył, że uda mu się poszerzyć swoje wpływy i odzyskać królestwo w tych rozmiarach, jakie miał Herod Wielki, więc być może marzył o tym, żeby się pozbyć z tego terenu prefektów rzymskich. I takie marzenie może było znane także i samemu prefektowi, więc to jest taka próba nawiązania tych relacji z Herodem Antypasem. Tło polityczne, jeśli mamy taką sytuację, że Sejan został już odsunięty od władzy w Rzymie, to był prefekt Gwardii Przybocznej Tyberiusza, on w wielu wypadkach decydował o nominacjach na różne prowincje. Tyberiusz przez długi okres czasu był odsunięty od bezpośrednich wpływów na władzę. Przebywał na wyspie Capri, a po odsunięciu Sejana wielu urzędników traciło swoją pozycję z tego względu, że ich nominacje wynikały z koneksji, które mieli z Sejanem, a które to koneksje sprawiły, że te rządy w Imperium Rzymskim były w dużej mierze skorumpowane. Więc Piłat może się obawiał utraty wpływów i też szukał wsparcia w postaci współdziałania z Herodem Antypasem. Ten układ polityczny sprawił, że Jezus znalazł się i w tym miejscu. A teraz Piłat będzie wydawał wyrok. Widzimy ten proces, który się odbywa przed Piłatem. Miejsce samego procesu nam jest trudne do stwierdzenia dzisiaj. Toczy się mniej więcej sporo o dwa miejsca. Jedni mówią, że Litostrotos było w twierdzy Antonia, bo tutaj Rzymianie przebywali. Ta twierdza znajdowała się niemalże w murach świątyni. Rzymianie mogli obserwować, co się dzieje na placu świątynnym i dlatego tutaj być może także niejednokrotnie przebywał prefekt rzymski, ale miejscem rezydowania prefekta był Pałac Heroda Wielkiego, przejęty przez władzę rzymską. Tutaj gdzieś tam w pobliżu Bramy Jafińskiej znajdujemy się i tutaj prawdopodobnie został przeprowadzony ten proces. Widzimy, że arcykapłan nie chce wejść w przestrzeń obecności Piłata. Zbliżają się święta. Już za niedługo, według wersji Ewangelii Jana, będzie składał ofiary w świątyni jerozolimskiej. Jest to dzień Paschy, według Ewangelisty Jana. Więc nie chce zaciągnąć nieczystości, bo zetknięcie się ze przestrzenią pogańską, zetknięcie się z tą rzeczywistością według nich nieczystą spowodowałoby, że miałby zbyt krótki okres czasu na oczyszczenie się i przygotowanie do liturgii. Zatem mamy taki dialog na odległość między Piłatem a arcykapłanem i w tle pojawia się dialog, który jest dialogiem Piłata z Jezusem. Jest taki wątek w czasie tego procesu bardzo ciekawy, który Ewangelista Jan nam prezentuje. Ewangelista Jan często posługuje się takimi słowami dwuznacznymi i pada takie słowo katizen, które można dwojako tłumaczyć. Albo Piłat zasiadł na tronie i wydał wyrok, albo Jezusa postawił na tronie i Jezus został ogłoszony królem. I coś z tego jest, że w tym procesie, tym finalnym procesie przed Piłatem, kiedy zapadnie ten wyrok śmierci, w tym finalnym procesie Jezus zostanie ogłoszony królem właściwie przez władzę rzymską. To Piłat także każe napisać ten tytuł na krzyżu, a arcykapłan wypowie: my nie mamy nikogo z najwyższej władzy, jak tylko Cezara, czyli ten, który powinien stanąć w obronie wiary, w obronie tradycji wierności Bogu, nagle staje w obronie Cezara i ogłasza, że jego najwyższym władcą jest Cezar, a ten, który jest przedstawicielem wielkiego Imperium Rzymskiego, bo władza potestas prefekta była władzą cesarską na prowincji, przedstawia Jezusa jako króla. Tak dwuznacznie zostaje to nam zaprezentowane, że właśnie władza rzymska przedstawia nam Jezusa jako tego, który jest królem. I to w rozumieniu tym świeckim, a my odczytujemy to w rozumieniu teologicznym, że jest Mesjaszem. I to jest taki moment kluczowy tego procesu, który doprowadzi do dalszych części wydarzeń, które będą związane z Jezusem i jego męką. Może łatwiej zrozumieć nam ten proces męki Jezusa, który będziemy zresztą przybliżali w Wielki Piątek, gdy uświadomimy sobie, że w jakimś stopniu ewangeliści chcą nam powiedzieć, a w szczególności ewangelista Łukasz to prezentuje, chce nam powiedzieć, że Jezus realizuje posłannictwo takiego symbolicznego kozła ofiarnego. Kozła ofiarnego, który bierze grzechy na siebie. W Ewangelii Łukasza jest to tak zaprezentowane, że na początku tej Ewangelii Jezus występuje w Nazarecie i to jest powiedziane, że występuje w czasie szabatu i ogłasza na podstawie tekstów Izajasza taki rok jubileuszowy. Wiemy, że rok jubileuszowy zaczynał się w dzień Jom Kippur, w dzień pojednania. Zatem może to być wielki szabat, bo tak był nazywany ten dzień pojednania i zapowiedź tego, że nastąpi wybawienie ludzi z grzechu. Później wyprowadzony zostaje Jezus na górę w pobliżu Nazaretu, przechodzi i cały czas później idzie już do Jerozolimy i w finale jesteśmy w Jerozolimie. Po drodze Jezus jest ubrany w ten piękny szaty arcykapłańskie przez Heroda Antypasa i teraz w czasie procesu zostaje wyprowadzony prawdopodobnie bramą ogrodową, jak ten symboliczny kozioł ofiarny, który był przeprowadzany do arcykapłana i brał grzechy do tej pory na siebie ludu Izraela. Teraz Jezus bierze grzechy na siebie i tak jak tamten kozioł był wyśmiany, wydwiony przez lud, opluwany i prowadzony na skałę, ze skały strącany symbolicznie, abyśmy się chcieli pozbyć tych grzechów. Teraz Jezus jest prowadzony, tak samo wyszydzony, wyśmiany, bity i prowadzony na miejscu ukrzyżowania, na miejsce, które było kamieniołami w tamtym okresie czasu. A skała, która tam się znajdowała, została odrzucona przez budujących świątynię jerozolimską. Była popękana, nie nadawała się do budowy świątyni jerozolimskiej. Więc na tej skale Rzymianie urządzili miejsce ukrzyżowania. Belki pionowe stały w tym miejscu, przygotowane na krzyżowanie ewentualnych przestępców, a belkę poziomą na ogół skazanie zniósł sam. Tak prawdopodobnie było również z Jezusem. I przyszedł na to miejsce ukrzyżowania i tutaj przyniósł te nasze wszystkie grzechy z punktu widzenia teologicznego, jak to prezentuje ewangelista Łukasz, i tutaj je złożył w ofierze. Jeszcze bym dodał taki wątek z Ewangelii Jana, bo ewangelista Jan, znowu posługując się tym dwuznacznym sposobem prezentowania wydarzenia słowami, pokazuje nam Jezusa, który na krzyżu w pewnym momencie przyjmuje na gałązce hizopu kwas do swoich ust i kosztuje ten kwas, próbuje ten kwas. To pewien symbol, który jest zrozumiały w tamtej kulturze. Bo Jezus na początku oczyścił świątynię, dom Ojca. Przed świętami Paschy należało oczyścić dom z wszelkich symbolicznych kwasów, które oznaczały grzechy. Jezus oczyścił świątynię, oczyścił dom Ojca i teraz na krzyżu przyjmuje ten kwas, który jest symbolem grzechu. I po tym przyjęciu mówi, wypełniło się. Zresztą hizop nie nadawał się do tego, żeby na nim umieszczać jakąkolwiek gąbkę. To jest właśnie taki symbol liturgiczny. I mówi, wypełniło się. I wtedy pada takie słowo, tylko w Ewangelii Jana, paredoken, czyli Jezus oddał ducha, czyli umarł. Jego dusza schodzi do krainy zmarłych, do Szeolu. Ciało zostaje na krzyżu, a duch idzie do Ojca. I z drugiej strony to paradoksem można tłumaczyć, Jezus dał ducha. W tym momencie dał ducha, dał moc, która jest mocą dającą nam życie wieczne. I w tym momencie z boku Jego wypłynęła krew i woda, czyli dwa podstawowe sakramenty Kościoła, Eucharystia i chrzest.
Tu zatrzymajmy się na moment. Po przerwie porozmawiamy o procesie tworzenia książki Proces Jezusa, historia i teologia. Zostańcie Państwo z nami.